bankomat i wystukuję swoje te dane. No. Od kilku lat pobieram to swoją rentę tutaj. No, tak. 260 zł mam. Czyli wziąłem 500, a zostało mi 260. I to jest cała moja renta. Poprzednia była 2860, czyli 800 zł, a dwa nie ma. Główna moja renta to jest 800 zł. O, i to 200 zł. Tyle do końca miesiąca mam z tego żyć. Za te 200 zł. O, zostało tam 50, no za 250. A mamy dopiero 9, no to trochę jeszcze trzeba pożyć. Z powietrza, oddychać głęboko i wtedy zamiast jedzenia to oddechy brać. No nie wiem, ja nie wiem. Jeszcze nie. No dom sprzedam chyba, ten kochany mój na wsi. Bardzo niechętnie. Drewniany, ojciec budował własnoręcznie, no będę chyba zmuszony.
Zmiana ustawy o zabezpieczeniach emerytalnych dotyczy funkcjonariuszy SB, osób służących totalitarnemu państwu. Czy pan miał jakieś związki z SB?
Żadnych. No żadnych. O, idźmy, panie Agnieszko, tej maszyny, bo już nie chcę tutaj na nią patrzeć. Zapraszam na kawę, pogadamy sobie spokojniej. Tak, do domu, zapraszam. Do domku swego. Proszę bardzo. Jesteśmy w moim mieszkanku. Tu mieszkamy już 35 lat. Ja, żona i syn mój, Marcin. W tym bankomacie, gdy pobrałem te pieniądze, to mi się zdaje, że to nieprawda jest. Że mi to się jakoś wydaje. A tak w ogóle to nazywam się Wojciech Raczuk. Ja byłem w sekcji pierwszej, w tak zwanej jedynce. To jest sekcja zabójstw. Do milicji poszedłem no, z przekonania. I chyba jeszcze takich troszkę w genach siedzi, może po ojcu żołnierzu. I napisałem dwa pisma z wojska do AWF-u, bo w Białej powstała AWF, filia warszawska. I do komendy powiatowej milicji w Łosicach. Z komendy powiatowej milicji dostałem szybko odpowiedź, że proszę bardzo, my potrzebujemy ludzi do pracy, zapraszamy. Natomiast z AWF-u nie. Pojechałem na urlop już po ubranie, już pod koniec wojska w Kołobrzegu i w Patkowie w mojej wsi przyjechał do domu zastępca komendanta milicjant z prawdziwego zdarzenia. Kryminalny, operacyjny, świetny. I do mnie mówi, no to chodź do nas. Przychodź. Dobra praca, płacą dobrze, żadnych skojarzeń z polityką. Po prostu zabójstwa, rozboje, podpalenia, gwałty, oszustwa, o, takie działy. O, to jest przestrzelony portfel.
Faktycznie, że na dziura na wylot.
No tak, tu przeszła tutaj, widzimy.
Taki skórzany, stary.
Stary. O.
Te brązowe ślady, to ślady krwi?
Krew, to krew, tak, to jest krew. O, tutaj jest, tutaj bardziej wyraźnie. Jak kula trafiła w portfel, to zmieniła lot. No i ominęła serce tym samym, o milimetr. Bo ja w 82 roku miałem wypadek. Spotkałem się z bandytą, z zabójcą, który do mnie strzelał i 18 pocisków wystrzelił. Z tym 6 trafiło mi przez piersi, przez brzuch, przez szyję. Portfel przestrzelony. Zaraz pokażę ten mój przestrzelony portfel, który otrwał mi życie. Bo kula uderzyła w portfel i zmieniła lot. Przeniesie mi do politycznego, to był zastępca kierownika komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych. Mój pech, ale kto tam wtedy myślał, że to takie będą problemy, tak? Służba na rzecz totalitarnego państwa. Do końca byłem przekonany, że to mnie nie dotyczy. No bo jak? No bo jak? Pierwsza ustawa mnie nie objęła. Pierwsza. Nic.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy obniżającej emerytury i renty byłym funkcjonariuszom SB. Dezubekizacja nie obejmie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ani Straży Pożarnej, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, który zaprezentował projekt ustawy.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że przedstawiciele zbrojnego ramienia PZPR wciąż cieszyli się w niepodległej Polsce przywilejami emerytalno-rentowymi, o których jedynie pomarzyć mogą ich ofiary. Nie ma bowiem uzasadnienia dla otrzymywania przez byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa świadczeń emerytalnych i rentowych w kwotach rażąco przewyższających średnią wysokość świadczenia wypłacanego w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Nie ma żadnego powodu, aby bronić esbeków. Tak jest, proszę Państwa. Tak jest, Wysoki Sejmie. Rzeczywiście, przedstawiam sposób na zadośćuczynienie sprawiedliwości. Katalog osób, stanowisk, które są kwalifikowane jako stanowiska Służby Bezpieczeństwa. Ten katalog jest zawarty w artykule 13b. Został on opracowany przez naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej.
W czasie dyskusji nad projektem Borys Budka z Platformy Obywatelskiej powiedział, że ustawa nie rozwiązuje problemu i krzywdzi ludzi, którzy 27 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracowali dla naszego bezpieczeństwa.
Orzeczenie. Przeczytamy ten katalog stanowisk, tak? 13, mamy artykuł 13. Departament kadry, potem Akademii Spraw Wewnętrznych. Nawet szkoły podłączyli pod tą ustawę, ale szukajmy mojej, politycznych. O, i mamy, już mamy. Punkt D. Za służbę na rzecz terytorialnego państwa uznaje się również służbę w etacie zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw polityczno-wychowawczych. Kropka. Gdzie jest moje stanowisko zastępcy kierownika? Nie ma. Nie ma. Nie ma zastępcy do spraw polityczno-wychowawczych kierownika komisariatu. Pisałem pismo do IPN-u i zasugerowałem, że przeoczenie było. No mogło być, ja rozumiem nawał obowiązków i mogli się pomylić. Ale... IPN odpowiada mi wymijająco, że przeanalizował, że ma dokumenty, na podstawie tych dokumentów informacja do Zakładu Emerytalno-Rentowego. Drugi raz zwróciłem się telefonicznie do pana dyrektora oddziału IPN w Lublinie. Nie uzyskałem rozmowy, ponieważ pani sekretarka powiedziała mi w Lublinie, że pan dyrektor jakby z każdym rozmawiał, to by doby nie starczyło. No, ja to rozumiem. Pracownik, który wydał tę decyzję, drugi raz odpowiedź dla mnie, już nie pracuje. To co sprawy ważne, losowe, ludzkie, to trzeba chyba się pochylić nad tym i dołożyć staranności, żeby takie jak u mnie kwiatki nie wyrastały.
Witamy w Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oddział w Lublinie.
Dzwonię w sprawie pana Wojciecha Raczuka, stanowiska zastępcy kierownika komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych nie ma w punkcie 13b ustawy dezubekizacyjnej.
No, nie do końca się zgodzę. Numeratywnie być może nie ma, natomiast jak pani sięgnie do artykułu 13b, jest coś takiego jak punkt 5 i mamy literę E, prawda?
Tak. Mhm.
I mamy zarząd polityczno-wychowawczy.
Ale panie dyrektorze, artykuł 13b, ustęp 2, podpunkt 1d doprecyzowuje funkcje związane z zarządem polityczno-wychowawczym i dochodzi tylko do zastępcy komendanta rejonowego. W takim razie, tak się zastanawiam, którego z tych przepisów należy się trzymać, czy tego ogólnego o zarządzie, czy też tego, który doprecyzowuje funkcje związane z zarządem i zastępcy kierownika komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych nie wymienia.
Znaczy ja trzymam się i jednego, i drugiego, tak?
No tak, ale wydaje mi się to trochę trudne, bo przyzna pan sam, że w tych przepisach na logikę jest pewna sprzeczność. Bo jeden punkt obejmuje, a drugi, doprecyzowując, wyklucza.
No zgoda, nie jest wymieniony, tak? Zastępca kierownika komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych, tak? Nie
tak.
Jest, zgoda. No być może jest to jakiś błąd ustawodawczy, tak? Że coś może nie zostało do końca doprecyzowane, tak?
IPN, zajmując się sprawą pana Wojciecha, uwzględnił, że wtedy, kiedy był formalnie zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych, równocześnie był na zwolnieniu, był na rencie, więc tak naprawdę tej pracy nie wykonywał.
Tak, tam też chyba awans się pojawił, jeżeli chodzi o stopnie, nie tylko stanowiskowy, tak? z tego co pamiętam, co umożliwiało mu odejście z wyższego uposażenia na rentę, tak? Tak to czytaliśmy, tak?
Mhm.
Z tego co ja pamiętam, w przypadku emerytur resortowych wyglądało to, że ta średnia była liczona od ostatniego uposażenia.
To jest dziwne? To ktoś się dziwi, że jak ja krwi wylałem wiaderko, to podwyżka taka była bardzo dziwna? Należało mi się, jak chłopu ziemia, że tak powiem brzydko. Jest rozpracowanie operacyjne, jest sprawa i się tyra. Dzień w nocy, budzę panią. Druga, trzecia, jest zdarzenie. A ja byłem w hotelu, biały, mieszkałem w hotelu. Także mnie było łatwo ściągnąć jako kawalera. Pracowałeś głową. Przeżycie moich kolegów to może jeden czy dwóch użyło pałki, bardzo rzadko. Ja natomiast nie użyłem pałki w ogóle. No bo po co pałki używać? Pałki używa no, człowiek, który nie może w inny sposób czegoś udowodnić, czy zrobić to w te pałki. Na przykład została zamordowana studentka tego podejrzanego sprawcę. Przechowujemy go do niego, no w ogóle się do tego nie przyznaje, a dowodów specjalnie jeszcze nie ma. I mówię do niego, Julek, ty jesteś najinteligentny człowiek, ale jesteś chory, trzeba ciebie leczyć. I on tego się uczepił. Mówi, panie władzo, a zapewni mi pan leczenie psychiatryczne? Ja mówię, zapewnię ci. Do dziś pamiętam te słowa, jak on zaczynał mówić. To była makabra. Jak ją zgwałcił, jak ją zbezcześcił ją potem. I udaje nam się sprawę wykryć. To jest uciecha, że jest sprawca. Że może pani z ojcem rozmawiać, tej dziewczyny z matką i powiedzieć jej, proszę państwa, współczuję, to wielki żal i wielka tragedia, ale mamy go. To potem, zostając w głowie, przeradza się w pasję, że trzeba. No, 30 lat miałem, jeszcze się nie ożeniłem. No to normalna pasja, nie praca, tylko pasja. I tak myślę sobie, że gdybym nie został ranny, to na pewno bym pogłębiał swoją wiedzę prawniczą, awansowałbym i odszedłbym na emeryturę spokojnie z większymi poborami niż z tej renty. Nikt by mnie nie nazwał miałprawcą, nikt by nie miał pretensji, bym się spokojnie z wyższą emeryturą, z wyższym stanowiskiem żył na tej emeryturze. Gdyby nie ten wypadek, ale że zdarzył się wypadek i to wszystko się potoczyło w złą stronę, bo tak się stało. Nie było konsultacji, bo żeby były konsultacje, no to ja bym zabrał głos i bym mówił to, co teraz mówię, tak? Przed uchwaleniem tej ustawy. Jeżeli była możliwość. Nie zrobili tego szybko. To nie było na Sejmie. Przenieśli do sali kolumnowej po nocy. No i to są efekty.
W sali kolumnowej posłowie przyjęli ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.
Ogłaszam wyniki głosowania nad całością projektu ustawy. W głosowaniu udział wzięło 236 posłów. Za głosowało 235 posłów. Przeciw nikt nie głosował. Jeden poseł wstrzymał się od głosów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji.
Wcześniej posłowie łącznie odrzucili poprawki i wnioski zgłoszone przez opozycję. Opozycja uznaje obrady w sejmowej sali kolumnowej za nielegalne i domaga się zwołania na 20 grudnia dodatkowego posiedzenia Sejmu.
Oglądałem to pod Sejmem, protestowali już. To był news, to poszło. Zemsta, odwet, no, odpowiedzialność zbiorowa weszła, ustawowa, no, ale jak, za co? Zwłaszcza, że my, te starsze pokolenie, to jesteśmy ludźmi honoru. Zresztą ja zostałem wychowany przez ojca, żołnierza generała Maczka, w szacunku, miłości do ojczyzny, do ludzi. Niósł mnie kiedyś na plecach, jak ja mały chłopak, to widziałem to zdjęcie. Pytam ojca, co to? Ojciec mówi, to płot, to ptaszek, to dom, a tak wszystko to co to, a wszystko synku to ojczyzna, wszystko jest to. No, ojczyzna u niego najważniejsze. Ojciec partiota wysokiej klasy, wziął udział w kampanii wrześniowej. W dywizjonie przeciwpancernym był zastępcą dowódcy dywizjonu. I wstąpił do Armii Krajowej. Praca w sztabie Armii Krajowej we Lwowie. Po wojnie nie było fachowców do broni pancernej. Został zastępcą dowódcy szkoły podchorąży, szkoły oficerskiej w Toruniu. zastępca dowódcy do spraw szkolenia. I po kilku tygodniach NKWD go wytropiło. Został osadzony w więzieniu, nazwany zaplutym karem reakcji. Długo nie mógł znaleźć godnej pracy. Długo w pracy szukał. Tam był to magazynierem, to dozorco był nawet. Takie były czasy, no bo wstąpił nawet do partii. Dlaczego? Bo wtedy, jak ktoś był partyjny, no to miał łatwiej, żeby coś zrobić. Społecznie. W domu go nie było. Zawsze coś robili w tej mojej wsi Patkowie. To szkołę budowali, komitet budowy szkoły, to już ojciec pierwszy. Droga, to już. Telefon, to już. Jak to żołnierz był takim przywódcą, to chłopów zbierał. Mówi, no to co? Pukamy do Warszawy, walczymy. Naprawdę. To nie jest czarno-białe. To nie jest czarno-białe. Bo wspaniali ludzie niektórzy byli. Naprawdę. O. Z tym, że jak ja poszedłem do milicji, to mnie wspierał. To mnie wspierał z matką. Okazało się, że to praca żmudna, żmudna. Wypadki się zdarzają i to nie da się przewidzieć. Józef Korycki to był człowiek z kilkunastoletnim wyrokami. A to za to, a to za to. Poza tym on był bandytą. Dlatego był bandytą, że zabił własnoręcznie człowieka na stacji w Łukowie. Zastrzelił.
Na przełomie lat 70. i 80. Korycki zorganizował nową grupę przestępczą specjalizującą się w napaściach na pociągi. Napad, który na zawsze zmienił życie Koryckiego, miał miejsce 10 października 1980 roku. Korycki zastrzelił człowieka. Był ścigany z wielką zaciętością i to na oczach opinii publicznej całej Polski. Uruchomiono wszystkich informatorów w terenie. Ustalono stałe patrole, które przeczesywały miejsca, gdzie mógł się ukrywać.
A dzień był piękny. To był 8 lutego. Słoneczko, odwilż, 8 lutego, ale naprawdę już wiosenny dzień. No i wchodzi tak gdzieś koło 17, naczelnik wydziału. Mówi, Wojtek, dobrze jesteś, pojedziemy, bo mam informację. Koryckiego może zatrzymamy. We czwórkę pojechaliśmy. Kompleks leśny taki był. Podchodzimy do gospodarstwa. Dom, stodoła, obora. Naczelnik mówi, Wojtek, idźcie sprawdzić letnią kuchnię. Bo tam jeszcze została. Wszedłem do tego letniej kuchni. I zobaczyłem go za stołem. Gospodarz zapalił światło i uciekł. Ja z kilku metrów tak zobaczyłem go siedzącego z pepeszą wymierzoną w moim kierunku. Miałem dwie możliwości. Zgodne z prawem. Użyć broni, ponieważ on miał wycelowaną pepeszę, którą posiadał nielegalnie. Użyć broni, no i co? Zabić go, ponieważ nogi miał schowane, gdzie miałem celować. I drugą możliwość, zgodne z prawem, odstąpić od użycia broni. I miałem na to około sekundy na podjęcie decyzji. Sekundę. Wybrałem to drugą decyzję. No człowiek siedzi, no. No człowiek, to tam myśli o tym, że to bandyta. Czyli odstąpiłem od użycia broni. On skrupułów natomiast nie miał, no i strzelił. Nic mnie wtedy nie boli. Ale nic, w ogóle bólu nie czuję, żadnego. Po brzuchu patrzę, po piersiach patrzę, ręce we krwi mam. I ta krew spływa po nogach. Może to nie do uwierzenia, ale... Ja wtedy proszę Boga, czy opatrzność, czy los, jak ktoś tam sobie już woli. O 5-10 minut życia. Zlitował się chyba Bóg, bo dał mi tam już życia 35 lat. I nie narzekam, żeby mi tylko nie przeszkadzali i spokojnie dalej żyć.
A gościem wiadomości jest dzisiaj premier Beata Szydło.
Dobry wieczór Państwu.
W życie weszły trzy ważne ustawy. Zacznijmy od ustawy dezubekizacyjnej. Jaki był cel tej ustawy?
To jest przede wszystkim przywrócenie sprawiedliwości, zwrócenie uwagi na to, że polskie państwo jest państwem, które nie pozwoli już więcej na to, ażeby ci, którzy byli ofiarami, cierpieli, a ci, którzy byli oprawcami, czerpali profity. Mogę powiedzieć dzisiaj z satysfakcją, że konsekwentnie, krok po kroku zmieniamy wszystkie te patologie, które były utrzymane przez tyle lat, po prostu kończymy z nimi.
Ja to nazywam ostrzałem alterroryjskim. No, nazywa się ludzi oprawcami, nazywa się ludzi bandytami i robi się propagandę w środkach masowego prekretu. To propaganda idzie. Chodzi o przekonanie ludzi, że decyzje, które się podejmuje, są słuszne. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak ja się czuję. Byłem ranny, przelałem krew, a teraz mi się nazywa oprawcą. No to i opowiem, jak do tego doszło. Ja, będąc już rannym, szpital, dzwonię lekarskie, blokuje etat inspektora Wydziału Kryminalnego. Mój etat, który byłem. No a praca się piętrzy, nie czeka tam, przez rok czy tam. O. I przełożeni zwalniają etat mój w kryminalnym, przyjmują młodego człowieka na to miejsce, mnie natomiast przenoszą na stanowisko zastępca kierownika komisariatu EMO do spraw polityczno-wychowawczych w Łosicach. No pion polityczny, oczywiście. 5,5 miesiąca byłem na tym stanowisku, że tak powiem, zawieszony. Bez mojej wiedzy, bo to wiedza moja nie była potrzebna. Jestem gdzieś tam odnotowany w tych aktach. To jest według mnie nielogiczne, ponieważ jak ja mogłem pracować nie pracując, będąc z takimi obrażeniami z drugą grupą inwalidzką już od chwili wypadku, czyli 8 lutego 1982 roku przyznała grupę inwalidzką. Na skutek postrzelenia mnie doznałem następujących obrażeń. Rozerwany, a następnie operacyjnie usunięty płat wątroby, niedowład lewej ręki, uszkodzony kręgosłup szyjny, rozerwana przepona, roztrzaskane 2 żebra, nerwica pourazowa. Decyzja komisji. No to w jaki sposób miałem pracować jako inwalida niepełnosprawny i z takimi obrażeniami? No, ja tam nie pracowałem sekundy.
Ale formalnie pieniądze z tego stanowiska pan brał. Te pobory.
Oczywiście, że tak. Pobory brałem w kasie Wydziału Kryminalnego. U nas w kryminalnym. U sekretarki.
Nie jeździł pan do Łosic po te pieniądze?
A nie, a skąd? Tutaj brałem. Tutaj.
I sekretarka panu nie powiedziała, że pan tu teraz nie pracuje, tylko w Łosicach?
Ona nie wiedziała może? Nie. Nie, a skąd?
Pan odszedł na rentę w zupełnej nieświadomości w takim razie.
Tak.
W jaki sposób pan się dowiedział, że jest pan teraz polityczny?
Dopiero, mówię, za 2 lata. Bo wtedy zostałem zapisany do honorowej księgi zasłużonych. Wtedy dostałem krzyż kawalerski za te zdarzenie. I wówczas była opisywana moja sylwetka. Myślę, skąd ta moja? Przecież ja w kryminalnej byłem, a tu nagle jakiś zastępca kierownika do spraw politycznych. No i pytam kolegów z kadr. A, myśmy nawet cię nie informowali, bo takie było, a trzeba było dzwonić w kryminalnych stanowisko inspektora, to myśmy cię przenieśli. A ja mówię, przenieśli, to przenieśli. No, kto tam wtedy myślał, że to takie będą problemy, tak? W tym czasie. No. O. O tu. W związku z tym napisałem do ministra MSW i A, bo on jest umocowany, że decyzję zakładu emerytalno-rentowego może cofnąć. Cofnąć i przywrócić świadczenie. On takie uprawnienia dostał, minister. No i ja, jak on takie uprawnienia ma, no to ja go uprzejmie proszę. Tak. No i co? Trzeba czekać.
Chciałabym zapytać, na jakim etapie jest sprawa pana Wojciecha Raczuka, który złożył do ministra odwołanie od ustawy emerytalnej służb mundurowych, tej potocznie zwanej dezubekizacyjną. Jego renta powypadkowa została zmniejszona z 2800 zł do nieco ponad 800 zł, a odwołanie wpłynęło w lipcu 2017 roku.
Dużej liczby osób ta ustawa dotknęła, także musi mieć konkretne namiary, no i zobaczymy, co się da zrobić. Natomiast nie wiem, czy też będziemy się wypowiadać, jeśli chodzi o tego konkretnego jednego człowieka, a pani się z nim kontaktowała. Oczywiście. Ja rozumiem, że on wyraża zgodę na to, tak, żeby podawać jego informacje o nim.
Oczywiście. Ja mam nawet, proszę pana, numer pisma, które państwo wysłali w październiku.
Dobrze, okej. Okay. Będziemy się do sprawy odnosić.
Jeszcze chwileczkę. Jeszcze mam jedno pytanie, które chciałabym państwu zadać. Odwołań do ministerstwa wpłynęło ponad 4000. Jest bardzo długi czas oczekiwania. Pan Wojciech nie jest jedyną osobą, która czeka. I w tym kontekście Warszawski Sąd Administracyjny wyrokiem z 27 października 2017 roku ukarał ministra grzywną. W uzasadnieniu czytamy, że jest to grzywna za bezczynność organu, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Chodzi oczywiście o ten bardzo długi czas oczekiwania. Jaka jest reakcja ministerstwa w tej sprawie?
No ja rozumiem, tylko wie pani co, no my nie mamy też rzecznika. Nasze odpowiedzi głównie są odpowiedziami mailowymi, no i z takich też niestety musicie państwo korzystać i będziemy w kontakcie.
Odpowiedź z ministerstwa. Mail. Wydanie rozstrzygnięcia w takiej sprawie wymaga prowadzenia szeregu czynności wyjaśniających. Jednocześnie informujemy, że MSWiA nie przekazuje informacji dotyczących okoliczności konkretnego postępowania administracyjnego z powodu ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli chodzi o grzywnę nałożoną przez Warszawski Sąd Administracyjny na ministra spraw wewnętrznych za bezczynność organu, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w tej sprawie ministerstwo skierowało skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa w toku. I tyle.
Jest takie hasło, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Takie moje hasło. Dopóki walczę, to zwyciężę. Napisałem jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich. Mój obrońca napisał do Fundacji Helsińskiej. I ja napisałem do Sądu Ubezpieczeń Społecznych i Pracy w Warszawie. Tyle, co się odwołałem, czekam. Zrobiłem, co mogłem. A od razu, w lipcu, to policzmy, czy lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 3 miesiące dochodzą. Dlaczego tak długo trwa? Sąd jest jeden. Jeden sąd warszawski, Sąd Ubezpieczeń Społecznych i to chyba potrwa, bo nie przeskoczę tematu 50 tysięcy osób, tak hop. Przyjdą koledzy moi, to troszkę powiedzą, troszkę tych, co tutaj zaprosiłem właśnie dzisiaj. Idą koledzy.
Dzień dobry.
To jest Edek, łączność. Jurek, Łączność, sama Łączność na razie. I Bogdan, to już się znacie.
Tak.
Proszę bardzo, rozbierajcie się.
Nie boi się pani do nas przyjechać? Do gniazda żmij. Bo my jesteśmy sort nie najgorszy, bo najgorszy to jest ci, co siedzą w więzieniu dożywotnio, a ci, co mają 25 lat, to my jesteśmy jeszcze gorsi niż oni. Oni wychodzą z więzienia po 25 latach, jak spisuje im się emeryturę, to za 25 lat mają po 0,7%, a my mamy 0.
Natomiast przeciętna emerytura mundurowa, w tej chwili podawana przez zakład emerytalno-rentowy, wynosi około 2800 zł brutto. Ja konkretnie miałem 2400, teraz mam 1700, więc około 30% mi obniżono, ale znam takich, których obniżono po 60%.
Czyli to nie były te wielkie emerytury?
Absolutnie nie.
Panowie tutaj wszyscy, jak jesteście, podlegacie pod ten katalog 13B, tak?
Tak, tak.
W samej Białej to ze 120 osób, a po byłym województwie bielsko-podlaskim to jest około 200 osób. Ponad 55 tysięcy decyzji obniżających emerytury w skali kraju zostało wydanych. Odwołań podobnie wpłynęło 24 tysiące, ponad 24 tysiące.
Nie mieliśmy żadnych esbeckich legitymacji.
Jako funkcjonariusze Wydziału Łączności wykonywaliśmy wyłącznie czynności techniczne, zabezpieczenie radiotelefonów, naprawa i tak dalej.
Obsługiwałem radiostację krótkofalową, później byłem tam w zaopatrzeniu i pracowałem w policji, byłem dzielnicowym, byłem w patrolu i to się nic nie liczy.
Skończyłem wyższą szkołę oficerską, tylko nieszczęsno w Legionowie. Dzień po otrzymaniu dyplomu byłem od razu przeniesiony do Wydziału Kryminalnego. Także nawet jednego dnia nie pracowałem w SB.
Szkoła w Legionowie jednak podlegała pod SB, jest wymieniona w artykule 13b jako miejsce, gdzie szkolono kadry służące totalitarnemu państwu. Czy w takim razie tam uczono państwa jakichś aktywnych metod represjonowania, jakiegoś pałowania, inwigilowania, szantażowania obywateli?
Tego nie było, no. Na pewno tego nie uczyli. Tam przyjeżdżali profesorowie z Krakowa, prawo karne, prawo cywilne. Nigdy człowiek nie pałował, nie ścigał nikogo z opozycji przede wszystkim. Nigdy.
No jak uczciwego człowieka można jakoś tam karać, czy osądzać go jako oprawcę, czy kogoś tam, prawda?
Ale jak się powtarza takie kłamstwo ileś razy, no to ktoś później mówi, ale on musiał coś mieć jednak za pazurami.
Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą.
I teraz, co bardziej boli? Czy pieniądze, które zabrane? Czy taka opinia, która poszła po sąsiadach, po wszystkich, że ja jestem esbekiem, bo mi zabrali? Boli serce, boli.
No, dobra, idziemy.
No to wszystkiego dobrego, do widzenia.
Idziemy,
dziękujemy. Dziękujemy.
Cześć.
Do jakich drzwi by tu jeszcze zapukać?
Nie wiem, czy pani kojarzy. Poseł Abramowicz z PiS-u. Myśmy kiedyś w piłkę grali, to kolega mój taki, taki średni kolega. I teraz chyba pójdę jeszcze do niego, bo wszystkie środki wykorzystałem, gdzie mogłem. Rzecznik Praw Obywatelskich, sąd, minister, także czekam. Wszystko zrobiłem, co mogłem. O.
Kawka, kawka, proszę siadać.
Panie pośle, popatrzcie, jak wyszczuplał.
Tak utrzymuje, 90, parę, tam ile? Z tyłu jest 94.
No to ja 93.
Panowie się znacie, rozumiem, z boiska.
No, no, w Białej to się prawie wszyscy znają, to nie jest duże miasto.
Ale Żurna wygrali przecież.
No. Właśnie.
Przecież powiem wprost, nie przeprowadziliście konsultacji z nami. Szybciutko. Dużo błędów. Szybko, ciach, ciach. Nas trzeba było zapytać. Mnie jakby zapytali, to bym powiedział. I kolegów. I potem to się zakręciło. Przecież IPN miał moje dokumenty, wszystkie, bo mnie przysłał kopię. No to widział.
Wszystko było widać.
Widział, że ja byłem na zwolnieniu i na grupie. No,
no i jeszcze katalog 13B, gdzie pana Wojtka nie ma, chociaż jest.
Czyli co? Niedołożenie staranności, czy... No nie wiem. Czy szybko, no bo dużo było.
Może tak, no ale teraz mamy ten odwoławczy trypis.
Mamy, no ale ja już...
I będzie dobrze.
Słuchaj pan, panie pośle, ja zostaję już 800, a odwoławczy tryb to przyjdzie do mnie za 2 lata.
Jak pan przyniesie mi to odwołanie, ja oczywiście też jako poseł mogę dopisać swoje zdanie na ten temat. Dobrze. No i angażuję się osobiście w to, no, pana, pana sprawę.
Ja tak pomyślałem, no, że...
Jeżeli te dokumenty do mnie spłyną nawet jutro, to ja się postaram już rozmawiać w tej sprawie. Dobrze. W przyszłym tygodniu.
U pana ministra Błaszczaka są już.
Nie, ja wiem, ale to jeszcze ja muszę dostać.
A dobrze, to ja przyniosę. No, ja mam kopię, to pani dyrektor widziała, to wszystko mam.
No.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Do widzenia.
Halo?
Dzień dobry. Pan poseł Abramowicz?
Ja miło mi, tak, Abramowicz.
Panie pośle, widzieliśmy się w październiku, teraz jest już praktycznie koniec stycznia. Pan obiecał załatwić sprawę w ciągu tygodnia, a jak na razie niewiele się dzieje.
To znaczy tak, ja rozmawiałem z ministrem Błaszczakiem, powiedziałem całą historię, potem z ministrem Zielińskim mówił, że zażądali tych wszystkich dokumentów, czekają na to.
O te dokumenty ministerstwo wystąpiło na początku października. Do tej pory nie ma żadnej decyzji. Jest tylko zapowiedź, że taka decyzja zostanie podjęta.
Że pan Wojtek złożył to odwołanie jako jeden z ostatnich. Takie mam informacje od ministra Zielińskiego.
On złożył zaraz po tym, jak dostał decyzję. Wcześniej nie mógł.
I moja interwencja spowodowała, że przesunęli tą sprawę do przodu. Zrobiłem, co mogłem. Więcej to nic nie powiem. Słuchacze to zainteresuje, że poseł interweniował, a się nic nie dzieje.
Co zrobisz? Kawkę? Kawkę?
Poproszę kawę.
Dobrze.
Jak tu byłam ostatnim razem, to jeszcze liście były na drzewach, a teraz choinka stoi.
Mamy styczeń 18 rok, pół roku. No ja sądzę, że to trochę tak, rzeczywiście trochę za długo. Trochę za długo. Trzeba czekać. Jeszcze będzie to trwało. A rentka przyszła? Nieduża. Minimum socjalne. 1800 zł. Z żoną. Razem. Na miesiąc, tak. W okolicach 15 każdego miesiąca. To jest stawia przed wyborem, kupić leki czy kupić mleko. No. Ja do herbaty też jestem. Żona kawę, bo żona ma niskie ciśnienie. Takie gdzieś tam 90, 80 parę na 60, a ja z kolei mam wysokie.
Teraz mi się łzy cisną do oczu. Tak samo i wtedy.
te jej łzy, to nie wiem, czy tak szybko zapomnę o tym. O jej łzach. To zostanie na całe życie. O taki płacz kobiety, która łączyła rozmowy. A no nie powiedziałem jeszcze najważniejszego, że moja żona również pracowała w milicji, potem w policji. Łączyła w jednym budynku SB, łączyła milicję, potem była policja, łączyła policję, tylko łączyła rozmowy. Proszę panią, można z panem pułkownikiem? Proszę bardzo, cyk, połączone. Wszystko. Czy to nie dziwne? O co chodzi? I ona służyła państwu totalitarnemu? W jaki sposób? Że rozmowę łączyła? No znowu muszę komentować. Ja uważam, że to zemsta. Zwykła zemsta. Wrzucenie ludzi do jednego worka bez odpowiedzialności. I wszystko. No. Żona straciła 800 zł. No chorowała. No teraz ma skierowanie do szpitala. Nerwica jest. Zawroty głowy są. Naprawdę, ja nie liczyłem się, że stres może z człowieka robić takie różne rzeczy. Rany bardziej bolą. Arytmia serca większa. Przyszła bezsenność. Gdzie się człowiek budzi o 4:00 i sobie myśli, za co? No.
W czasach PRL-u milicjanci, członkowie SB mieli przywileje, mieli specjalne sklepy, mieli talony na samochody, mieli talony na mieszkania. Państwo mogliście się dorobić.
Ale pani widzi, jak ja się dorobiłem. Samochód mam Volvo 20-letni. Opisać pani moje mieszkanie? Regał sprzed 30 lat. Wersalka i ława sprzed 25. Pokój duży, łazienka, kuchnia. Skromne. No nie ma luksusu. Jakie ja tam miałem przywileje? 8 lat mieszkałem w hotelu. Barak. No i tam byśmy mieszkali. No. Dopiero jak się ożeniłem, dopiero jak miałem wypadek, dopiero komisja mówi, oj, Wojtek to miał wypadek, to mówię tak jak było, no. To trzeba tłumaczyć. I dobrze, dziękuję, że pani daje głos ludziom tutaj takim. No to olbrzymie znaczenie ma dla mnie, że mnie ktoś wysłucha. Ja uważam, że liczy się człowiek w tym wszystkim. Jaki on jest i co robił. A prawo powinno szanować człowieka i powinno być właśnie dla niego, a nie przeciwko. Jeżeli popełnił przestępstwo, niech odpowie. Ale jeżeli nie i został osądzony, no to krzywda jest. Ja wiem, że się znajdą tacy, powiedzą, a skoro jego taka ustawa objęła, to on tam korzystał, on tam był. Ale znajdą się tacy, co mnie zrozumieją. I dla tych warto mówić.